Dzień dobry, witamy w 99. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj wiele tematów, tylko trzech prowadzących. Jakie tematy? Skyrim i integracja Kinecta w ów produkt, CryEngine i co nowego z tego wyniknie. Assassin's Creed 3 i pierwsze screeny na śniegu. Sniper Elite V2, krótka wzmianka o demie. Później Fez, czyli niezwykłe osiągnięcie platformówek na Xbox Live Marketplace. Później Resident Evil 6 i oczekiwania od Ińskiego. Legend of Grimlock i na koniec Wiedźmin 2 na Xbox Auke. A witaj się z wami Blady,
Odin
i Cialny.
I go, go, go!
A nagrywamy 16 kwietnia.
No przecież!
Chłopaki, mamy pierwszy news. I to pierwszy wyjątkowy news, dlatego że okazuje się, że Kinect może mieć praktyczne zastosowanie. I zastosowanie, które jest w pełni funkcjonalne. Otóż okazuje się... że Bethesda opracowała nowy system, który zaimplementowała zresztą do Skyrima i ten nowy system pozwala nam na integrację Kinecta z grą. I teraz jesteśmy w stanie mówić do Kinecta i przekładać to na ruchy w grze oraz na akcje w grze, więc jesteśmy w stanie wyciągać tarczę i miecz, jesteśmy w stanie rzucać czary, jesteśmy w stanie wchodzić do ekwipunku, levelować postać i tak dalej, i tak dalej. No i co o tym myślicie? Dlatego, że tak jak już powiedziałem, Kinect wiele przydatnych aplikacji w życiu codziennym dla gracza nie miał, a tutaj nagle się okazuje, że jednak takie coś jest.
Ja zawsze byłem Kinecto sceptykiem i jakby im więcej takich gier, tym lepiej, bo jeżeli o to chodzi właśnie, żeby Kinect jakby rozwijał doświadczenie, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż w ten sposób, czyli mamy możliwość szybkiego przełączania się między ekranami, czyli mamy możliwość wzywania tych jakichś naszych czarów magicznych, nie przełączając się sztucznie w menu, naciskając przyciski, tylko robiąc to naturalnie, swobodnie. Co więcej, ta integracja jest dalej mamy pad w dłoniach, tak? I nikt nie ma nas za debili, którzy nie potrafią teraz nacisnąć A i muszą powiedzieć open door, tak? Tylko mogę nacisnąć A, żeby te drzwi się otworzyły nadal. I jakby czemu więcej gier nie korzysta właśnie z tego, żeby Kinect nie był narzędziem samym w sobie, jak to wiele gier się stara zrobić, że odrzuca pada w zupełnie, odrzuca wszystkie możliwości Xboxa, zostawia samą kontrolę ruchową, która jest niewystarczająca, lub...
Ale Blady, nie jest niewystarczająca, to jest zupełnie do czego innego, to jest dla casuali, to ciebie nie dotyczy, o tym już rozmawialiśmy, zgodziliśmy się, że racji nie masz. Next.
Yes. Jakoś inaczej zapamiętałem tą rozmowę, bo akurat, dobra, nieważne. Fakt jest taki, że gry potrzebują właśnie Kinecta, jeżeli chcą się rozwijać właśnie w stronę tego głębszej imersji w ten świat. I jeżeli taka ma być przyszłość, fajnie. Tylko czemu tak drogo, to raz. A dwa, czemu tak mało gier z tego korzysta? Jesteśmy już 2 lata od premiery Kinecta i dopiero teraz się pojawiają gry, które zaczynają działać z nim. No ale dobrze, że jest, fajnie, że Bethesda cały czas rozwija Skyrima. Dziwi mnie, że akurat Skyrima, bo ostatnio tak siadłem na dłużej, żeby się zastanowić, o co chodzi ludziom z tym Skyrimem. Nie wiem, o co im chodzi z tym Skyrimem, skoro jest Wiedźmin, ale stwierdzam, że to jest naprawdę fajny krok w dobrą stronę i fajnie, że ktoś wspiera ten sprzęt.
Jest o tyle ciekawie, że coś, o czym nie mówiliśmy, my możemy sobie sami przystosować komendy, znaczy komendy w bronie, które chcemy. Czyli nie będzie czegoś takiego, jeżeli masz, nie wiem, 15 toporów, będzie wybierz topór i what the fuck? Tylko po prostu pod konkretny topór najpierw sobie za pomocą pada wybierasz, który ma być przystosowany na ten twój tak zwany voice'owy hotki i wtedy się to zmienia tak, jak się powinno zmieniać. Poza tym zauważyliśmy, że Kinect też bardzo ładnie zbiera głosy, szczególnie czarów, więc ja jestem na tak.
Ale nie zbiera polskiego głosu, bo to wczoraj rozmawialiśmy.
No właśnie, tego czasu, że...
I w ogóle jak ja się do tego dowiedziałem, to moje po prostu wszystkie 3 neurony w głowie się usmażyły z przegrzania. Jak w Polsce może być niedostępna obsługa angielskich komend w Kinectie? Tylko dlatego, że nie ma polskiego języka, ja nie mogę mówić po angielsku, mimo że zdarza mi się mówić sensownie po angielsku niż po polsku. Ale po prostu i nie rozumiem po prostu, co sprawia, że nie może być komunikacji. Bardzo nam przykro, na razie nie obsługujemy polskiego języka, więc skorzystaj z poniższych. Nie masz wybór tam niemiecki, angielski czy rosyjski, jak prawdziwy patriota. Ale jeżeli... Nie rozumiem Microsoft, I don't get it.
Wiesz co, ja myślę, że praktyczne zastosowanie Kinecta, no na to jeszcze przyjdzie poczekać, ale to fajnie, że pierwsza gra prezentuje tak jakby jego możliwości, a właściwie to, jak możliwości, czy też obsługę można ułatwić i rozszerzyć. I to bardzo dobrze. Jedyna rzecz, którą ja chciałbym w końcu zauważyć, a właściwie nie zauważyć, tylko na co chciałbym zwrócić uwagę, to fajnie by było, gdyby Kinect wyewoluował w taką formę naturalnego języka. Nie wiem, czy tutaj wiecie, o co mi chodzi, więc śpieszę z wyjaśnieniem. Chodzi o to, że kiedy mamy po prostu wybrać na przykład miecz, mówimy choose the sword. No i on wybiera ten miecz. Kiedy mamy na przykład rzucić czarne, to mówisz tam magma, dla przykładu. I on rzuca magmę. Ale co jeśli powiemy fire, albo light this fool.
Red one.
Albo red one i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie by było, gdyby ten system był adaptacyjny, gdyby potrafił się nauczyć tego, w jaki sposób mówimy i potrafił wykorzystać to wszystko, co ma w sobie i po prostu ułatwić nam tą grę. Dlatego, że pomyślcie sobie w ten sposób. Jeśli będziemy mieli naprawdę fragment gry, który jest bardzo pełen akcji i w ogóle dzieje się mnóstwo rzeczy, to może się tak zdarzyć, że zapomnimy tego konkretnego czaru i zapomnimy tego nazewnictwa, no i może być problem. A jeśli rzeczywiście zaczniemy opierać swoją grę na Kinectie, no to w tym momencie może być naprawdę bardzo ciężko, więc no, fajnie by było, gdyby Kinect po prostu się rozwinął. I ja nie mówię tutaj tego tak, jest źle, dlatego że wyszło nam tak, jak wyszło. Jest bardzo dobrze, to bardzo fajnie, że Kinect posiada właśnie to swoje zastosowanie i że gracze Skyrima teraz mogą utopić kolejne kilkadziesiąt czy kilkaset godzin w tej grze, mówiąc do swojego Kinecta i rozmawiając ze swoim Xboxem.
Ale pomyśl, jak byłaby, na przykład jak może wyglądać przyszłość takiej właśnie komunikacji głosowo-ręcznej. Pozwól, że namaluję obraz w głowie. Jest misja komandosów Navy Seal, bo nie ma innych oddziałów specjalnych na świecie, którzy skradają się przez teren wroga. Jest środek nocy. Do tej pory, no, szturmując pola walki, mogłeś krzyczeć rozkazy, ale teraz w nocy wydajesz komunikaty rękoma. Albo malujesz palcem na piasku schemat ataku drużyny i ona drużyna podąża za tym, co namalowałeś. To są rzeczy, które mogą właśnie tak niesamowicie rozwijać klimat. W tą stronę powinno to iść.
To mi się bardzo podoba i chciałbym taką sytuację właśnie w Słocie Czwórce. Pamiętasz, jak graliśmy w Słota Czwórce? Super by było, gdyby ktoś z nas mógł podnieść rękę z zaciśniętą pięścią i twoja postać w grze rzeczywiście to robi. Rozumiesz? To by było świetne, to by było naprawdę super i chciałbym
tym bardziej,
to
zobaczyć. Że właśnie coś takiego właśnie jak hand signals, nie? Właśnie mógłby być system prostych jakichś znaków, to mogłoby być w grze jakieś szybkie menu, nie? Dla ludzi, którzy nie posiadają Kinecta, ale o ile fajniej i klimatycznie byłoby coś takiego. Mm-hmm. Właśnie na przykład pomyśl, że gramy na koopie w jakąś grę i komunikacja głosowa jest słyszalna w grze, czyli kiedy my ze sobą rozmawiamy, to wrogowie nas słyszą.
Ale tak, wtedy... tak, są już takie, tak. W Armie na przykład jest takie coś, Splinter Cell, Chaos Theory, czyli trzecia część, dokładnie taka sama sytuacja na multiplayerze, jeśli mówisz głośno do mikrofonu, no to wtedy cię słychać. I są takie gry, które starają się uderzać właśnie w takie potrzeby, ale
bez sensu, jak masz remont w mieszkaniu,
przydałoby się więcej, dlatego że naprawdę, naprawdę byłoby super. No i myślę, że możemy już kończyć i przechodzić dalej. Kinect ma w końcu swoją prawdziwą aplikację, czyli możliwość zastosowania. Cieszymy się z tego jak najbardziej. Życzymy graczom Skyrimowym jeszcze więcej godzin radosnej gry i radosnego odkrywania tajemnic, które kryje ze sobą świat Skyrim.
Okej, teraz coś bardziej technicznego dla ludzi, którzy są bardziej nastawieni na to, jak gry na PC-ta się rozwijają lub przestały rozwijać, bowiem wyszedł niedawno filmik pod tytułem CryEngine 3, co on oferuje, co on przedstawia. Odin dokonał dogłębnej analizy tego, co widzimy, co ja powiem, widzę z swojego konsolowego punktu widzenia. Mój Boże, kiedy gry zaczną na konsolach tak wyglądać, albo chociaż się otrą o poziom tego, co ten silnik pokazuje. To, jak jest prezentowany ocean, to jest niesamowite. Oświetlenie zawsze było domeną, pewnie jest milion nazw na efekty, które tam są pokazywane, ale ja ich nie ogarnę nigdy, to też Odin przekazuje ci z wiedzą, że ja już jestem sprzedany i ogólnie wiem, że Crysis 3 nie będzie miał fabuły, że będzie beznadziejny i tak dalej, ale jasna cholera, jaki to jest fajny silnik.
Tak, rzeczywiście, to jest racja. CryEngine zawsze był silnikiem, który implementował bardzo ciekawe rozwiązania, ale też, co więcej, miał je bardzo dobrze zoptymalizowane. CryEngine reklamuje się nie tyle też dla graczy, ale też dla deweloperów, dla ludzi, którzy poszukują tego swojego idealnego silnika, który pozwoli im zbudować ciekawe, a na pewno bardzo dobrze wyglądające produkcje gry lub też nawet jakieś animacje. Teraz, co jest wyjątkowego w CryEngine 3, co my jako gracze możemy docenić? Otóż na pewno teselacja. Teselacja to jest bardzo ciekawy proces, który nie jest wcale aż tak bardzo nowy. On już parę lat na rynku ma, z tym, że nie wykorzystuje się go zbyt często, dlatego że jest bardzo, bardzo wymagający. No i niestety, kiedy już próbujemy używać tej teselacji, to widać, że komputery nadal potrzebują jeszcze paru lat, żeby to dobrze rozwinąć. CryEngine ponoć posiada to na tak dobrym poziomie optymalizacji, że praktycznie każdy będzie mógł tą teselacją się zachwycać. Co ona robi? Otóż, Jeśli mamy jakieś pikselki, to te pikselki mogą posiadać swoją wysokość. I możemy je unosić, możemy zmieniać ich nachylenie, możemy zmieniać kąt padania i tak dalej. One rzucają swoje własne cienie. Jakie tutaj widzimy zastosowania? Otóż na pewno pory na skórze człowieka. Bardzo często jest tak, że kiedy patrzymy na skórę ludzi, z którymi mamy do czynienia w jakiejkolwiek grze, to jest tekstura, zwyczajna tekstura, która tylko i wyłącznie tym, co ma na sobie, ma imitować ludzkie ciało. Bardzo często jej nie wychodzi. Otóż teselacja może nam zapewnić taki stopień imersji, że ludzka skóra będzie wyglądała tak jak prawdziwa ludzka skóra. Będzie miała swoje zmarszczki, będzie miała swoje pory. Dalej, spójrzmy na przykład na jakiekolwiek materiały. Jeśli graliśmy w Max Payne'a, to doskonale pamiętamy, że płaszcz Maxa był idealnie płaski. Tam nie było, owszem, tam na teksturach znajdowały się pewne jakieś załamania tego materiału, ale tak naprawdę tych załamań nie było. Otóż teselacja to całkowicie zmienia i teraz pozwala rzeczywiście zrobić te załamania, które zresztą mogą się zmieniać w czasie rzeczywistym. Tak więc w tym momencie te wszystkie rzeczy związane z materiałami, ze skórą, z jakimkolwiek oteksturowaniem będą o wiele bardziej dostępne i będą wyglądały znacznie, znacznie lepiej. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to tak dla przykładu Batman Arkham City. Jeśli ktoś widział Kroka, Krok był bardzo ciekawą postacią, z tym, że zawsze znajdował się w pewnej odległości od nas. Dlaczego? Otóż jego łuski były płaskie. No i niestety nie dało się jakoś tego przeskoczyć, dlatego że gdybyśmy chcieli uczynić te łuski bardziej takie wypukłe, no to jednak ten model by był znacznie bardziej skomplikowany i nie chodziłoby to na konsolach i na PC-tach też mogłoby się ścinać. No więc ostatecznie pominięto ten problem, ale tutaj właśnie pojawia się teselacja, która może spowodować coś takiego, że każda łuska będzie swoim własnym, tak jakby takim punktem geometrycznym, który będzie posiadał swoje własne oświetlenie, będzie posiadał swoje własne cieniowanie i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest przykładów, można by je mnożyć, tam na tym filmiku pokazany jest na przykład mur, który wygląda jak prawdziwy mur, również ziemia będzie w końcu posiadała małe drobinki, przejazd czołgiem po błocie będzie pozostawiał rzeczywiste wgłębienia w ziemi, więc naprawdę możliwych zastosowań jest mnóstwo. Oczywiście tutaj mówimy również o bardziej rozbudowanym silniku sztucznej inteligencji, który teraz adaptacyjnie będzie się dostosowywał do tego, co spotyka na swojej drodze, więc będzie widział pudełko, więc będzie widział skrzynkę, nie będzie się na niej głupio zacinał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście znane wszystkim cienie i oteksturowanie tego wszystkiego również zostaje ulepszone, no więc ogólnie dostajemy po prostu kompletne narzędzie. Tych aplikacji, tych zastosowań jest mnóstwo, tak więc gry, filmy, animacje, prezentacje i tak dalej, wszystko jest w naszym zasięgu.
I myślicie, że Crysis 3 wykorzysta właśnie tego, CryEngine 3?
Nie, póki jest pod EA. EA nie da dość czasu, EA będzie wymagało jednak wydanie na wszystkich konsolach, a wiemy, jak konsole są zapóźnione, no tak, jeżeli chodzi o technologię, a to, co mogłyby w teorii robić teraz już pecety. Tym bardziej, że ty mówiłeś o tym bardzo technicznie i technologicznie, ale jakby przekazując to w inny sposób, potrzeba by trzech połączonych ze sobą Xboxów, żeby wygenerować sam ocean w tym silniku. Sam ocean.
Bez nieba,
AI, ładowania i zamka po złej stronie. Także to jest naprawdę, to jest jakby pokazanie, możemy to zrobić w teorii, ale tego nie zrobimy. To jest najgorsze, co można sobie wyobrazić, że taki teasing, nie? Że oto silnik, fajnie, nigdy nie będzie tak ładnych gier na nim, bo już się nie robi gier tak jak kiedyś, że studio mogło 5 lat siedzieć, mieć gigantyczny budżet i wypuszczać screen raz na 4 miesiące, nie, teraz to jest inaczej. Przykro, ja myślę, że trochę wyczerpaliśmy tutaj już czas i musimy chyba zostawić miejsce na inne tematy, to też zróbmy takie angielskie wyjście, że fajnie, fajnie silnik, fajnie, fajnie i uciekają. Up.
Chłopaki, pojawił się nowy screen z Assassin's Creed 3 i screeny te pokazują nam śnieżną krainę i sądząc po tym, co widzimy, jedną z naszych głównych misji najprawdopodobniej będzie polowanie na jelonki.
Przez jelonki masz na myśli dowódców tych armii, które tam atakują? Nie, znaczy, bo teraz w tym tygodniu wyszły zarówno trzy te screeny oficjalne, o których mówisz właśnie z tym polowaniem na zwierzynę, na bizonkę może nawet. W tych lasach, a inne screeny, które wyciekły nieoficjalnie, są z sceny, kiedy to nasz, nie wiem, jak nazwiemy go roboczo? Tommy. Jak Tommy się musi zakraść właśnie tym jakimś systemem wzdłuż okopowym, żeby zabić najprawdopodobniej dowódcę jednych z tych armii kolonistów, czy innych, jak nazwiemy te osoby, z którymi tam walczymy, nie wiem, historia Ameryki jest mi obca. Niemniej fakt jest taki, gra wygląda moim zdaniem naprawdę fajnie, mi się podoba to, że w jakiś sposób udają się zaimplementować biały strój do skradania się, właśnie stwierdzili, jakie jest jedno rozwiązanie. Śnieg. I to był dobry pomysł, bo śnieg rzeczywiście pasuje do tego świata, tym bardziej, jeżeli będzie dużo podróży w lasach, bo właśnie to ma być ten teraz team, tak, właśnie tego polowania jak Indianie, czyli robienia tych zasadzek, czyli skakania z gałązi na gałąź. Mi się to podoba, ale jest jedna osoba w naszej redakcji, która jakby nie patrzeć, nie jest tak zainteresowana tą grą. Odin.
No właśnie, i tutaj masz rację, mi się to kompletnie nie podoba. Ja tego pomysłu kompletnie nie kupuję. Dla mnie czasy średniowieczne Japonii byłyby znacznie, znacznie bardziej interesujące. I jeden powód, blady.
Ninja!
I jeśli ktoś chce oglądać czasy kolonialnej Ameryki, to niech ogląda północ, południe albo jakieś inne rzeczy. Mnie to kompletnie nie rusza i nawet sterowanie wielką armią, nawet uczestnictwo w tych wielkich bitwach, jeśli ktoś jest zainteresowany, to ma całą serię Total War, ma całą serię innych gier, które wykorzystują bardzo podobne, że tak powiem, realia albo bardzo podobny gameplay. Dla mnie Assassin's Creed powinien być czymś, co posiada jednak tą swoją tajemniczość i tą metafizykę. Jeśli teraz to zostanie wciśnięte w czasy, kiedy ludzie uczyli się strzelać z muszkietów, wielkimi armatami wrywali dziury w murach, no to ja szczerze powiedziawszy nie jestem sprzedany i odtrąca mnie ten pomysł. Tak samo jak Revelations dla mnie było jednym z najgorszych Assassin's Creedów, które można kupić i z którym można mieć teraz kontakt. Tak samo myślę, że trzeci Assassin's Creed wcale nie będzie lepszy. I niestety kompletnie nie skłaniam się ku zakupowi tej gry, dlatego że po prostu to nie jest to, to nie jest to. Jeśli teraz spojrzymy sobie, jak ludzie chcieli widzieć Assassin's Creed, to naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo różnych obrazków, które będą prezentowały Assassin's Creed'a jako takiego właśnie, znaczy Assassin's Creed'a, tego naszego w cudzysłowie Tomiego, który będzie takim skrytym ninją albo jakimś wspaniałym samurajem. Przecież pomysły to się samo pisze i tego tutaj nie ma. Ja nie wiem, nie, ja pasuję.
No ale wiesz, like Amerykanie, it. Amerykanie, nie, ktoś musi jednak ciągnąć za te sznureczki, nie? Ej, słuchajcie, stwórzmy Assassin's Creed'a, bo to świetna gra, ale może dzieciakom wszystkim musimy jakoś przytoczyć naszą historię. Jaką historię? No cicho, cicho, będzie dobrze.
Ubisoft jest francuskie.
Wiem, ale wiesz, ale rynek jest największy amerykański.
A myślę, że to nie jest jakby element historii, który oni najbardziej chcą słyszeć, bo zaraz się pojawią wszystkie te ruchy na temat, to my byliśmy źli dla Indian, wiesz, coś w tym stylu. Mi się podoba, że oni nie poszli w oczywistą stronę, właśnie to mi Bizon uświadomił, bo ja też chciałem Japonii, też chciałem shurikenów i zjeżdżania na linach, ale może będzie spin-off w Chinach, w Japonii. Ja się cieszę, że trzecia część Assassina nie poszła w tą oczywistą drogę, nie?
No tak, ale mimo wszystko lepiej by było, naprawdę lepiej by było, gdyby ta seria trafiła właśnie pod strzechy takiej Japonii.
Ale to co, miałbyś dalej te dymy do znikania, dalej miałbyś rzucaną broń, tylko byłyby teraz
Ale teraz to miałoby rzeczywiste usprawiedliwienie i wcale nie jest powiedziane, że to musiałoby być zrobione tanio, wiesz?
To w drugą stronę, w Japonii grasz jako samuraj i musisz uważać na ninja, którzy się poruszają jak postacie.
Na przykład, dlatego że są przecież konkurencyjne klany, tutaj jest tak, to są takie możliwości, że naprawdę aż jest przykre, że nie korzystamy właśnie z tego i ja zupełnie nie rozumiem, kto wpadł na taki pomysł. Potrafię sobie wyobrazić, że ktoś chce wrzucić właśnie tą metafizykę i tajemniczość gdzieś tam w jakieś obrzędy indiańskie i umieścić to jabłko Edemu lub kolejny jakiś artefakt gdzieś w jakimś takim charakterystycznym miejscu, do którego wszyscy się modlą i każdy tam chodzi i leczy to ślepotę i...
Nie,
i
teraz ludzi... będą ci przywódcy właśnie tego, amerykańscy będą mieli przy sobie.
No ale potem gdzieś Giorgio trafi i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę, ja wiem, tak, my się wszyscy zgadzamy z tym, że Assassin's Creed wcale nie ma jakoś rewelacyjnej fabuły i ta fabuła, yeah, jak w pierwszej części jeszcze była jakaś, to już w drugiej części przestała być jakakolwiek i potem się to jeszcze bardziej i jeszcze bardziej psuło. No i po tej trzeciej części jednak liczyliśmy na to, że może coś się naprawi, no i się nie naprawi.
To jest seria, która bardzo chciała zostać Metal Gearem. Oni naprawdę chcieli, ja to czułem, że po prostu o nich teraz stwierdzi, a teraz Kojima by powiedział to. I to był błąd.
Ale wiesz co, bo kiedy ja grałem w Revelations, ja cały czas miałem to uczucie, że ta gra nie ma na siebie pomysłu żadnego. I ja myślę, że ta trzecia część będzie po prostu takim wielkim podsumowaniem braku pomysłu tej serii na rozwój. I ten rozwój oczywiście przybrałby oficjalnie taką oczywistą stronę. Kierunek, który praktycznie każdemu wpada do głowy, kiedy myśli o takiej finalizacji bycia asasynem, zabójcą, tak? Japonia, okej. Ale mógł to zrobić dobrze. Mógł mieć solidny gameplay, solidną fabułę, mógł to przedstawić w sposób naprawdę interesujący, bo zgadzamy się w tym, że czasy Japonii, one są tanie, one są kiczowate, są opisane w tak paskudny sposób, który już nam się przejadł, że gdyby jakakolwiek gra pokazała to jednak z tej zupełnie innej strony, z tej strony interesującej, ciekawej, to byśmy byli wszyscy wdzięczni, dlatego że i tak jest gra, która zrobiła to dobrze i nie ma takiej gry, jednak nie ma.
Ale możemy, słuchajcie, możemy sobie spekulować, że może czwórka się odbiją od tego dna dla Odina albo średniej dobrej gierki dla Bladego i czwórka może będzie już w tej właśnie Japonii naszej starej, pięknej, bo ja bym też chciał to w ten sposób zobaczyć, bo Japonia jest pięknym krajem po prostu i to jest beautiful.
Walka na miecze w ogrodach, kiedy spadają płatki i obłoki.
O Jezu, panie, wiśni.
Ale Jezu, akurat pomyślałem teraz o Japonii, ale tak, wiśnia byłaby jeszcze bardziej klimatyczna. No. Albo wyskakiwanie z tych małych ogródków spod wody, gdzie przez słomkę oddychałeś przez kilkanaście godzin,
no
była pokazówka.
Widzisz, samo się pisze. Dobra, ja myślę, że już wystarczy. To jest nasz trzeci temat i myślę, że powinniśmy zakończyć. Nie rozwodzić się nad tym specjalnie. No Assassin's Creed 3 będzie taki, jak każdy widzi. No i być może się nam spodoba. Jakby był Bizon, to pewnie by był go bronił, ale jednak by był go nie ma, więc no na razie.
Wygrzewa się w słoneczko, nie?
Tak jak mój żółw, weź na skałę, podnieś łapy do góry, nie?
This gonna be good.
Dobra, okej, 3, 2, 1. Dobrze, więc nasz kolejny temat, czyli Sniper Elite V2. Otóż dużo o tym mówiliśmy. Ostatnio nam się niezbyt podobało i po tym gameplayu, który widzieliśmy, no gra no, jednak nas trochę rozczarowała. Ale tutaj pojawia się Blady, gdyż Blady grał w demo tej gry, no i teraz będzie mógł nam powiedzieć, jak to naprawdę wygląda od tej strony gracza, nie od tej dupy strony, ale od strony gracza, więc Blady, proszę, powiedz nam, że jednak ta gra jest czymś innym, niż widzieliśmy na gameplayu Let's Go.
Jest czymś innym. Jest, ponieważ w grze istnieje tryb Sniper Elite, w którym znikają wszystkie podpowiedzi, pomoce, czerwone obramówki, przenikanie wrogu przez ściany, w którym parę postrzałów zabija, w którym jest naprawdę ciężej, wrogowie widzą dalej, są mądrzejsi. No więc odpaliłem grę w trybie tym właśnie Sniper Elite, który miał mi zagwarantować naprawdę wyjątkową podróż przez Berlin i naprawdę się wkręciłem na początek. Obiecałem sobie, że skoro to jest Sniper Elite, to będę grał tak jak grałem w jedynkę, czyli może to nie była idealna gra, ale da mi sporo możliwości kombinowania, skradania się i walczenia, no jakby nie patrzeć jak snyper. Przez pierwsze 3 minuty było dobrze, bo póki nie było konfrontacji z wrogami, kiedy czułem naprawdę presję poruszania się, było świetnie. W ogóle z jakiegoś powodu poruszanie się po zrujnowanych miastach jest tak klimatyczne, a z drugiej strony tak rzadko jest wykorzystywane w grach, bo zawsze mamy ten korytarz, w którym idziemy środkiem, prawda? I ten początek gry, kiedy byłem w takim budynku, zacząłem naprawdę krążyć, szukałem różnych opcji, żeby nie wyjść przez główne, jakby takie oczywiste wyjścia. Chciałem unikać snajperów, patrzyłem przez lornetkę za ściany, czy jak się poruszają patrole, jak wygląda rozkład przeciwników. I zacząłem się pomału przemieszczać przez ulicę, naprawdę pomału, bo wiedziałem, że to jest ten tryb Sniper Elite, że nie będę wiedział, kiedy mnie wypatrzyli, że muszę uważać. I bardzo szybko odkryłem, że jest chuj, ta gra jest beznadziejna, jest oskryptowana i po prostu nie można przejść w niektórych miejscach niezauważony, trzeba strzelać do wszystkich i po prostu gra się sprowadza do taki tower defense game, w którym my stoimy za ścianką, tak jak dokładnie było na tym filmiku, stoimy za ścianką, napierają do nas całej mapy, oczywiście wszyscy pudłują, a my po prostu jeden po drugim ściągamy tych gości, jest to bez sensu, ta gra jest tak głupia, ale dobra. Pierwsza konfrontacja za mną, wąski korytarz, myślę, no dobra, to jest demo, chcieli pokazać, trzeba to jest strzelać, można się skradać później. Nie. Ogólnie są miejsca w grze, gdzie jest instant wykrycie, po prostu snajperzy wroga mają jakiś szósty zmysł, jeszcze gorzej niż w pierwszej części, oni zawsze wiedzą, gdzie jesteś, nieważne jak wolno się poruszasz, nie ma znaczenia, oni wiedzą, po prostu są miejsca, że jak podejdziesz do okna, strzał w mordę i koniec, po prostu jest pozamiatane, to jest tak aklimatyczne, przemieszczasz się w środku dnia, w zielonym mundurku, z Thompsonem przyklejonym na plecach, z karabinem w rękach, z pistoletem, z tłumikiem i czujesz się po prostu tragicznie, ta gra jest odpychająca w tym, jak prezentuje wojnę i to snajperstwo jest fajne, tak? Moment, kiedy masz wroga, który się nie spodziewa ataku, w którym bierzesz poprawkę na odległość, w którym patrzysz na wiatr, bo w trybie Sniper Elite nawet trzeba brać poprawkę na wiatr. Czekasz, żeby to strzelić dokładnie w możliwości bicie serca, tak? Żeby opanować po sprincie. Wyczekujesz tego momentu, oddajesz ten strzał, to jest świetne. Kiedy widzisz, że ten pocisk leci, przebija szczękę, oczy, płuca, jądra, tak są jądra w grze do przebijania. To nie o to chodzi w tej grze. Nie powinno w grze, gdzie masz system obrażeń wewnętrznych wrogów, czemu zabicie w rękę ich zabija? Czemu to jest tak głupie? To mogła być tak fajna gra. Ona ma wszystko dobre, tak? Ma zniszczone miasto, ma całkiem dobre sterowanie, ma fajne używanie karabinu z lunetą. Ja wiem, że to jest nierealistyczne, że ma zooma, że jest automatyczna ostrość. Ja wiem, ale jest fajnie się strzela. Ale co z tego, jeżeli cała gra jest połamana? Nie wiem, jakby się grał na tych mniejszych poziomach trudności, gdzie wrogowie nie mają omni zmysłu i zawsze wiedzą, gdzie jesteś, ale myślę, że wtedy już jakby ta łatwość, że zawsze możesz się wywalczyć, z jakiejkolwiek sytuacji się znajdziesz, byłaby szkoda. Naprawdę ciągle brakuje gry o prawdziwym snajperze.
No więc chyba tyle. Wątpliwości się nie rozwiały. Gra pozostaje prawdopodobnie taką, jaką była. Mamy nadzieję, że pełna wersja udowodni, że jest inaczej, chociaż czy w to wierzymy?
Nie.
Ja szczerze powiedziawszy, po tym co usłyszałem, już nie.
Piątek był bardzo pamiętnym dniem dla Xbox Live Arcade tak naprawdę, ponieważ w piątek wyszedł Fez. Wiemy, że w większości gry wychodzą w środę, a tutaj taki tytuł i w piątek? Wypas. Fez jest grą, tak jak mówiliśmy o tym kiedyś. Jest to platformówka 2D, która tak naprawdę jest 3D, ale w pewnym sensie 2D. Czyli cały nasz gameplay opiera się na chodzeniu pewnym ludkiem, który ma na imię Gomez, który cały czas jest święcie przekonany o tym, że żyje w dwuwymiarowej rzeczywistości, gdy nagle jakiś specjalny artefakt uświadamia mu, że może obracać się, że jest coś takiego jak trzeci wymiar, że coś takiego istnieje w ogóle. Więc od tego zaczyna się nasza cała akcja. To jest platformówka, która jest dziwna w swoim tak naprawdę przesłaniu, ponieważ tam nie ma żadnych bossów, nie ma żadnych konfliktów tak naprawdę, żadnych walk, nic w tym. W tej grze chodzi tylko o to, żeby sobie chodzić, eksplorować, zbierać skarby, kontynuować powiedzmy te wszystkie sześciany, które muszą zostać połączone. I grałem w demo i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę świetny tytuł. Bo okej, grafika jest może pikselowa, ale jest przyjemna, chce się ją oglądać. Wszystko jest takie w pewnym sensie cukierkowe, ale na tyle cukierkowe, że to naprawdę chcemy. I
to ja podchwycę. W takim razie, jeżeli patrzymy na Fest, to jest wybawienie dla platformówek, bo to jest gra, która powstawała latami, ale ilość kontentu, jaki ona przynosi, to jest naprawdę oszałamiające. Ilość plansz, po których się poruszamy, właśnie ten 2D, który jest 3D, gimmick, jest wykorzystany tak niesamowicie, cały ten potencjał podchwycony. To jest tak oczywiste z jednej strony, że oni to wymyślili, a z drugiej strony tak elegancki, jak oni to wykonali, klękam po prostu, jeżeli o to chodzi, bo ja nie najlepiej reaguje na małe gierki, które są słodkie, tak? Uważam, że zazwyczaj nie są warte swoich pieniędzy, ale Fez jest przykładem gry, która jak najbardziej zasługuje na tę cenę, na jaką opiewa. Co więcej, uważam, zasługuje na o wiele więcej miłości ze strony graczy, niż na razie zyskuje. Ja czytałem recenzję, meta-recenzję, która zebrała opinię prasy i prasa jest zachwycona po prostu Fezem, a jakby reakcja ludzi, rzeczywiście są pewne grona tych zatwardziałych, prawdziwych hardkorowców, którzy mówią, jest, powróciły moje platformówki, gdzie mój kontroler do Pegaza, a z drugiej strony są właśnie ludzie, którzy chcą być na siłę hipsterami, można powiedzieć, miałem nadzieję, że nigdy nie powiem tego słowa w podcaście, ale proszę.
O Jezu!
Udawanie, że zawsze uwielbiam platformówki, dlatego kocham Fez, jest okropne i nie wierzcie ludziom, którzy tak mówią, ale nieważne. Zmierzam do tego, że Fez jest naprawdę wspaniałą grą, jest rewelacyjnie zaprojektowana i elegancka, po prostu można zrobić grę, która jest sztucznie cukierkowa, ja to wtedy od razu widzę, bo ja od razu reaguję na kogoś, kto po prostu napizdrzy tych kolorków i później te pastelowe odcienie wszystkich oszamiają i oni po prostu nie widzą świata poza tym i nie dostrzegają, że gra jest na przykład bez polotu, że wszystko chowa pod tą paletą, a tutaj paleta kolorów uzupełnia ten świat, ona jakby dopełnia obrazu i tak wspaniałej gry, która byłaby świetna, nawet gdy była w czerni i bieli tak naprawdę, bo sam gameplay jest tak dobry, że ja bym to zagrał w czerni i bieli, naprawdę, na starym telewizorze, który harczy, ale jest naprawdę fajna gra, więc zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem i it made me a believer.
No właśnie, Fez wygląda naprawdę bardzo fajnie i to, co powiedział Cialny, Fez przedstawia bardzo ciekawą historię, dlatego że zwykle w takich platformówkach ta historia jest pominięta w jakiś sposób, a tutaj jednak to wygląda w ten sposób, po raz już któryś, że nasza główna postać otrzymuje mały kapelusik, który pozwala mu postrzegać te trzy wymiary i nagle okazuje się, że w całej tej historii jego ludzi, w cudzysłowie, Były także osobniki, które ten trzeci wymiar w jakiś tam sposób postrzegały, dlatego że obracając tym światem okazuje się, że w miejscach no, domyślnie niedostępnych dla nich znajdują się pewne zapiski, które Gomez stara się rozszyfrować, tak więc ta gra posiada nawet fabułę, mimo że jest platformerem. To jest na pewno bardzo interesujący tytuł i ja bardzo chciałbym w to zagrać. Bardzo mi się spodobała recenzja i po tym, co Cialny mówiłeś w poprzednim podcaście, ciężko mi było w to uwierzyć. Ciężko mi było uwierzyć, że ta gra będzie naprawdę na tyle dobra, na ile okazała się być. I jestem bardzo zaskoczony i też no, po prostu cieszę się z tego, że te platformówki pojawiają się i pojawia się ich coraz więcej. I Fest, tak jak powiedziałeś, nie ma tych konfliktów, nie ma tych walk, a mimo wszystko jest ciekawy i posiada bardzo dużą liczbę leveli, bardzo dużą liczbę plansz, więc na pewno starczy na długo. I to jest jak najbardziej plus. I ogólnie gra jest na wielki, wielki plus. Polecamy sprawdzić, jeśli ktoś ma dostęp do Feza, no to aż grzechem nie byłoby przynajmniej zobaczyć jakiegoś gameplaya i przekonać się, czy ta gra trafia w Vegusta, bo naprawdę powinna trafiać.
Mgusta. I tak naprawdę nie martwcie się, bo już doszły plotki, że coś się dzieje, że niektórzy po prostu mają jakieś glitche lub w ogóle nie mogą uruchomić gry. Firma Polytron już działa. Działa. Mówią, że działają i niedługo wyjdzie patch, więc będzie wszystko dobrze. Nie mamy się o co martwić. Ja mam nadzieję, że do tego czasu zakupię, bo aktualnie jeszcze nie zakupiłem, bo nie. O, to... Ale
ja... Grę po 5 latach developingu i mieć bugi, które są na początku gry.
Znaczy, wiesz, no, różne rzeczy
5
się...
5 lat!
Ale wiesz co, Blady, dlatego, że ta perspektywa, być może tam są jakieś takie problemy, że postać chce obrócić ten ekran, a on się na przykład zacina, dlatego, że ta perspektywa musi się zmienić. Ta gra, mimo że wydaje się prosta, to ona...
Nie, ona nie jest prosta, ona
bardzo
właśnie...
dużo techniki tam za kulisami. I może rzeczywiście wymaga pewnego dopracowania, ale mimo wszystko ja bym jej to wybaczył, dlatego że celuje bardzo wysoko. Mnie
nie,
na przykład...
że się to przekreśla, tylko po prostu odnotowuje, tak?
Okej, ja rozumiem. Nie. Ale mnie na przykład coś takiego znacznie bardziej interesuje niż Skyrim.
Zgoda.
Nie, chodzi o to, że na przykład niektórzy, którzy zakupili, w ogóle nie mogą tej gry uruchomić, bo coś jest nie tak, więc to też jest, no tak
now
naprawdę...
Now there's your problem!
No, przez 5 lat, no zdarzają się takie rzeczy, no. Ale bądźmy dobrej wiary, że oni zrobią to bardzo szybko, no to, bo to jest nowe studio,
no,
które
myk,
nie ma...
No, myk 3 miesiące jest.
Kolejne 5 lat, update.
Update. Nie. Ale damy wam nową planszę.
Tak więc trzymamy kciuki, chcemy sprawdzić Fest, być może jeszcze wrócimy z kolejną recenzją. No i zapraszamy na kolejny odcinek. Nie, to jeszcze nie koniec. Tak więc witam was. Przed tym tematem o Resident Evil 6 chciałem tylko powiedzieć, że zostaliśmy mylnie poinformowani przez jednego z naszych redaktorów. Koopu na 3 osoby wcale nie będzie, będzie dwuosobowy, partnerka kobieca będzie obecna. Mieliśmy okazję zobaczyć parę gameplay, które już ekranizują kompletne przejście tej gry, prawie że w 100%. Tak więc przepraszamy za te dezinformacje, mamy nadzieję, że nie jesteście na nas źli, no i też, no cóż, no ja się z wami żegnam, przesłuchajcie ten temat, tylko pamiętajcie o tym, że trzyosobowy koop, nie dwuosobowy, jak najbardziej.
Okej, teraz następny temat, bardziej hardkorowo-growy, a mianowicie Resident Evil 6 i czemu mnie to obchodzi, ponieważ nigdy gigantycznym fanem Resident Evil nie byłem, jakby moja styczność się ogranicza do paru chwil z czwórką na GameCube, plus parę chwil grania w piątkę na split screenie, plus oglądanie oczywiście wspaniałego let's playa, który nagrywał Odiński, Wolf Company. I myślę, że wiele osób naprawdę w ten sposób poznało Residenta, jakby o co chodzi w tej grze, która odeszła jakby całkiem świadomie ze świata tych survival horrorów w stronę tego action horroru, który właśnie polega na większej ilości strzelania, na tych naprawdę dziwnych, fabularnych momentach, na tych wyjątkowych koksach, którzy po prostu niszczą wszystko na swojej drodze. I teraz wychodzi szóstka. I szóstka jest ważna dla mnie przynajmniej z paru powodów. Po pierwsze, słyszałem, że będzie trzyosobowy co-op.
Trzyosobowy! Yes!
Więc sam fakt, że mamy trzy osoby naraz, to już jest krok w dobrym kierunku. Po drugie, Bizoński mi powiedział, i pewnie powiedziałby po raz wtóry, gdyby był, że w grze będą sekcje, które są podzielone na różny rodzaj gameplayu, bo kiedy gramy Chrisem, tym z czwórki, z piątki, to mamy bardziej właśnie ten znany z piątki system, idę środkiem, napiżam z shotguna, co więcej teraz mogę sterować jak w Gearsach, czyli mogę przeładowywać idąc, rozglądać się i tak dalej. A kiedy gramy Leonem, ma być trochę bardziej staroszkolnie, ma być trochę więcej oszczędzania amunicji, zastanawiania się, planowania kroków, takie właśnie bardziej survival horrorowanie, czyli tak jakby Capcom stara się zadowolić obie strony w tym momencie, ma bardzo pracowite dłonie przez to. Właśnie z jednej strony fani tego action strony będą zadowoleni, jak i starają się zadowolić tych starych, którzy narzekają, że nie, że było to słońce, że to nie o to chodzi w Rezydencie i tak dalej, więc jak dla mnie to jest krok w dobrym kierunku i teraz jakby odkładam wydanie. Odkładam danie na stół i kładę sztućce i panowie smacznego.
Znaczy ja bym chciał się w ogóle tak dowiedzieć, bo ja wiem tylko to, że jest fajny screen z Residenta 6, a chciałbym się dowiedzieć, jak już bardzo powiedziałeś o Chrisie, o Leonie, to jeszcze może ta trzecia osoba, której ja nawet nie znam, która to będzie.
Ja nadal nie pamiętam jego imienia, wiem, że to jest dziecko Weskera.
A to będzie on?
Piątą część, jeśli kojarzysz będzie... piątą.
No kojarzę z Let's Play, nie?
Tak, właśnie. To tam był Wesker, czyli facet w wężowej kurtce, w wężowych spodniach.
I tylko dodam, że głos za Weskera podkłada Legion. Facet, który robi głos Legiona w Mass Effect.
Dokładnie. I on ponoć ma dziecko. I już właściwie ten młodzieniec posiada grupę krwi, która jest wyjątkowo istotna dla dalszych badań nad czymś. I my będziemy nim sterować. I teraz on ma być tym wielkim połączeniem tego trybu survival, ale też tego trybu action. I jak to rzeczywiście wyjdzie, no tego nie wiemy, ale tryb na trzech graczy w trybie kooperacji już jest po prostu odpowiedzią na każdą wątpliwość dla mnie. Dlatego, że ta gra nabiera... Ja nie wiem, czy ja bym chciał grać w Residenta 5 samemu. Ta gra jest dynamiczna, ta gra jest no nawet interesująca, ale naprawdę zyskuje tak dużo, kiedy gramy w koopie, że ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak dużo będzie zyskiwać, kiedy będę grał z trzema osobami, to znaczy właściwie z dwoma, a łącznie w troje. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobry kierunek rozwoju i też rewelacyjna decyzja z punktu widzenia marketingowca, dlatego że nie ma lepszej możliwości reklamy gry, jak po prostu skierowanie jej do osoby, która chce zagrać razem ze znajomymi. Dlatego, że to jest o wiele lepsze doświadczenie, kiedy możemy rozmawiać między sobą, kiedy możemy walczyć o te itemy, kiedy możemy do siebie strzelać, uciekać przed sobą, a ostatecznie sobie pomagać i wspólnie przezwyciężać wysoki poziom trudności. Tak więc dla mnie jak najbardziej tak. Obojętnie jaki będzie Resident Evil 6, ja go sprawdzę, dlatego że to jest po piątce Resident, na którego ja czekam i wiem, dlatego że mówił nam Bizon, a go dzisiaj nie ma, dlatego że zginął. Więc szukamy,
czy żyje, ale go
szukamy
nie ma.
Zastępcy na stanowisko Bizona. Nie.
Right to us!
Dokładnie. Jeśli ktoś oglądał Top Gear, to wie, o czym mowa. Wiemy, że będzie pewne wprowadzenie do piątki, dlatego że Bizon nam to tłumaczył, że szósta część będzie tak jakby też prequelem do piątej części, no więc być może to się wyjaśni, kim jest ten, tutaj nazwijmy go roboczo Bob i co Bob będzie robił tej szóstej części i dlaczego jest tak ważny i dlaczego jego krew jest tak bardzo istotna, ale też widzieliśmy kolejny pokaz rewelacyjnych animacji. Ja nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale piąta część Residenta naprawdę miała wstawki animowane i pewne momenty gameplayowe, które były animowane tak dobrze, że mi aż ciężko było uwierzyć, że ta gra była w CD Action za 12 zł. No na miłość boską, co to za gra?
Ale kiedy ona wyszła, to ona zachwyciła wszystkich, bo przypominam, Japończycy ciągle jakby w tej generacji nie pokazali jakichś wyjątkowo wspaniałych gier, jeżeli chodzi ani o design, ani o optymalizację sprzętu, ani o grafikę, ale Resident Evil 5 ma tak rewelacyjne modele postaci i tak genialnie stosuje filtry, że kiedy ja grałem w tę grę u znajomego na telewizorze, ja byłem pewien, że to jest jakiś tech demo, że to jest niemożliwe, żeby konsola, na której my graliśmy przed chwilą w Uncharted, który jest tylko dla PlayStation, on odpala Residenta i Resident Evil wcale nie wygląda gorzej, a wyszedł na wszystkie duże konsole. Kiedy wiemy, że oni PlayStation 3 jest najtrudniejsze, jeżeli robimy grę multiplatformowe, to jak? Po prostu jak oni potrafili osiągnąć? Capcom zaszalał, naprawdę. Oni wyciągnęli naprawdę niesamowitych artystów, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o technologię. I dlatego to tak boli, jak patrzę na Raccoon City, tak? Bo po piątce...
To mój tekst. On cały czas go używa. Prawa autorskie.
No, jest. Ale zobaczmy, ludzie pamiętają naszą reakcję na tę grę.
No,
więc
tak.
Raccoon City nie, na pewno nie. I szóstka, this is where it's at. This is where it's at.
Dokładnie, ale kurczę, wiecie co, jedna rzecz mnie tak trochę boli, że nie ma żadnej damskiej postaci, no w piątce rewelacyjne to było, że było kobieta i mężczyzna i to było jakoś tak, a teraz co będziemy mieli?
Była leworęczna, to mi się najbardziej podobało, bo ja sam będąc, znaczy jestem obu, ale bardziej leworęczny, to naprawdę było fajnie zobaczyć to kogoś.
Leczyć.
Co? Znaczy nie, no właśnie kiedy zaczęto mi leczyć leworęczność, to się stałem nieważne, long story.
Zacząłeś się jąkać.
Ja, no.
dobrze.
Nic mi się nie stało. Stało.
Zresztą ja myślę, że piątka bardzo fajnie pokazywała tą różnicę między tą płcią delikatną, tą płcią piękną, a płcią.
Zwłaszcza jak strzelałeś granatnika, nie?
Tak, ale widzisz, to jest właśnie fajne, że w tych cutscenkach widać, że Sheva wyciąga nóż i atakuje nożem, a Chris wyciąga broń i brawlowo wbija się w przeciwników i uderza. I naprawdę czujesz to rozgraniczenie. I to jest fajne, dlatego że te postacie mają swój własny charakter. I obojętnie co ktoś powie o piątce, to jest jedna z gier, w którą ja grając bawiłem się najlepiej w tym roku.
Guilty pleasure, nie?
Właśnie, więc to jest dziwne, dlatego że dostajemy głównie rzecz biorąc średnią grę, ale w którą gra się tak dobrze, więc jeśli szóstka będzie chociaż trochę lepsza od piątki, a będzie się w nią grało jeszcze lepiej, no to ja już tylko i wyłącznie zacieram ręce. Dobrze, i nasz przedostatni temat, czyli uwaga, uwaga, Legend of Grimrock. Jest to gra, można powiedzieć, indie, ze studia Almost Human. Jest to bardzo ciekawa gra. Jeśli ktoś kojarzy poprzednie gry, które zresztą się bardzo nagle skończyły i nikt o nich prawie że nie pamięta, to Wizardy. Jeśli ktoś kojarzy Wizardy, no to prawdopodobnie wie, czym jest Legend of Grimrock. Legend of Grimrock jest takim dungeon crawlerem, ale dungeon crawlerem z perspektywy pierwszej osoby. Mamy drużynę składającą się z czterech bohaterów, no i oczywiście każdy z nich posiada swój własny ekwipunek, swoje własne umiejętności, może uczyć się czarów, jeśli to mag, albo może się uczyć jakichś innych bardziej takich sneaky, bici, jeśli to złodziej albo zabójca. Więc każda z postaci rozwija się w pewien sposób, też posiada swój własny ekwipunek, jak już powiedziałem, ale ten ekwipunek ma na nią znacznie większy wpływ niż w zwykłych grach RPG, dlatego że dla przykładu, jeśli mamy osobę, która zadaje bardzo duże obrażenia, to na przykład kolekcjonując czaszki swoich przeciwników możemy je zwiększać. Jeśli mamy maga, jeśli on będzie posiadał w swoim ekwipunku jakieś tajne zwoje, albo coś takiego, co jest nasączone esencją magii, której jeszcze nie do końca rozumiemy, to jego siła magiczna, jego atak będzie jeszcze większy. No i tak właśnie można mnożyć te przykłady. Gra jest bardzo ciekawa, dlatego że posiada ten gameplay, który jest interesujący, ale z drugiej strony nie jest zbytnio wymagająca. Tam nie ma tego poruszania, do którego przywykliśmy z takich normalnych 3D gier. Dla przykładu, jeśli w Skyrimie jesteśmy w stanie normalnie się rozglądać, skakać i kucać i tak dalej, w Legends of Grimrock jesteśmy w stanie poruszać się do przodu, w lewo, w prawo i do tyłu. Ktoś powie, to przecież jest głupie. Ale z drugiej strony potrafi być bardzo taktyczne, potrafi być bardzo ciekawe i myślę, że Legends of Grimrock jest pozycją, na którą warto zwrócić uwagę, dlatego że graficznie jest bardzo ładna, muzycznie prezentuje dobry, wysoki poziom, w grze znajduje się wiele zagadek, wiele różnych pułapek, które możemy ominąć, wiele sytuacji, w których rzeczywiście wciągając wroga w jakieś niebezpieczne dla niego momenty możemy zyskać ogromną przewagę. Jest wiele odporności dla przeciwników i dla nas również, więc ostatecznie gra jest bardzo skondensowana, choć na sam początku wygląda na znacznie prostszą i to jest chyba jej magia, dlatego że im dłużej w nią gramy, tym coraz bardziej nas wciąga.
No w sumie Odin, powiem ci szczerze, że no, te sterowanie przypomina takiego typowego oldschoola, pierwszego Dooma. Te sterowanie jest po prostu śmieszne i no, łezka się trochę roni w oku, bo no, wspomnienia wracają. Wygląda, wiesz co, tak jak patrzę akurat na filmiku, którego nie dostałem od ciebie, którego sobie wyszukałem samego. To wygląda to całkiem ciekawie i przekonywująco. Szkoda, że jest to tytuł no typowo na peceta, bo wątpię chyba, żeby mój pecet akurat, mój pecet się spalił, żeby był w stanie jakoś to tam udźwignąć, ale...
Bo to jest po prostu maszyna, on niszczy po prostu karty graficzne i spala procesory.
Nie, płytę główną zjarał, powiedział, wiesz, ja chcę cię odpalić. No.
Ale... No good.
Ale to zostawmy. Wiesz co, gdyby to był tytuł na Xboxa, a wiem, że chyba raczej nie będzie, bo za dużo jest tutaj machania myszką, to...
Myszką?
To no bardzo bym się tym zainteresował, bo wygląda to naprawdę ciekawie i szczerze ci powiem, widziałem jak gościu gdzieś się rozgląda pod kątem trochę innym niż 90 stopni typowo przód, prawo, lewo, więc
Widzisz, bo to jest w pewien sposób ten atut tej gry, bo wiele osób może powiedzieć, że właśnie to jest głupie w niej, dlatego że możemy poruszać się w ten określony sposób, ale ja uważam, że oni to bardzo fajnie zaprojektowali, dlatego że tutaj naprawdę możesz taktycznie podchodzić do walki i ta gra ma znacznie więcej zagadek i znacznie więcej momentów, w których naprawdę liczy się sposób, w jaki się poruszamy i liczy się to, co przy sobie mamy. Ja grałem w Skyrima, prawie go przyszedłem, ale znudził mnie. Tak naprawdę bardzo, bardzo mocno mnie znudził. A kiedy gram w Legends of Grimrock, ja naprawdę czuję się wciągnięty, zafascynowany tą grą i nie w taki głupi, beznadziejny sposób, że ojej, gra, nowa gra, która ładnie wygląda, ma fajne efekty. Nie, ta gra jest po prostu interesująca z tego względu, że jest po pierwsze taktyczna, coś na zasadzie Final Fantasy Tactics. Jeśli ktoś grał, to zapewne wie, o czym mówię. Poruszanie się w tych czterech kierunkach potrafi być czymś bardzo, bardzo specyficznym i potrafi zmusić nasze szare komórki do tego, żeby pracowały znacznie szybciej. I tutaj właśnie możemy stawiać pułapki, możemy przeskakiwać z jednego miejsca na drugie miejsce i naprawdę angażować się w te pojedynki znacznie bardziej dosadnie, niż gdybyśmy to robili skakając wokół przeciwnika, rzucając w niego czarami i tak dalej, i tak dalej. Więc te pojedynki są bardziej wymagające i też stylistyka tej gry jest śliczna. Plansze zaczynają się znacznie zmieniać i ostatecznie dochodzimy do takich momentów, gdzie naprawdę to wygląda, jakbyśmy wchodzili w jakieś mroczne, piekielne pieczary i ta gra po prostu stylistycznie jest naprawdę świetna. No i ja mogę ją tylko i wyłącznie ze swojej strony polecać. Ona na pewno będzie w przecenach. Ona jest dostępna na PC-cie i myślę, że nie ma wcale aż tak wysokich wymagań. Więc jeśli będziesz miał tylko możliwość dorwania gdzieś za pół darmo, to myślę, że powinieneś to sprawdzić. Wiem, że jest dostępna na Maca, a przynajmniej jest planowana na Macu, więc to też może być jakaś odpowiedź. No i z mojej strony to tyle. Ja uważam, że to jest bardzo staroszkolna gra. Tak więc no sprawdźcie, dlatego że warto i polecam.
Tymczasem Wiedźmin. No.
Rodacy! Chluba narodu w końcu pojawiła się na konsoli Xbox 360. Dokładnie 17 kwietnia powinien pojawić się Wiedźmin 2. Osoby, które zamówiły edycję kolekcjonerską takie jak ja czy Blady, mają tą grę już od piątku. No ja od soboty, bo remont i tak dalej, i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że szokłem. Bo ani Alan Wake, ani Gearsy nie zrobiły na mnie takiego wrażenia wizualnego w stylu there's so much shit i to chodzi pięknie, że no, nie spodziewałem się czegoś takiego. Wiedziałem, że to nie jest tak typowo port, tylko adaptacja. Widziałem jakieś tam porównania grafiki między wersją PC-tową, która miała odpowiadać wersji Xboxowej, czyli Medium, a tym, co jest naprawdę na Xboxie i jest pięknie, jest po prostu przecudnie. Ja mózg roztrzaskany po prostu.
Znaczy, Blady. Dla mnie najważniejsze to w tej grze to na pewno nie jest grafika, bo
no nie, ale to
mamy jest sporo, że tak powiem, starć w redakcji, jeżeli chodzi o to, jak wygląda Wiedźmin, bo ja na przykład uważam, że nie tyle wygląda źle, bo to powiedzieć, że Wiedźmin wygląda, że to jest okropne, tak? Nikt nie powinien tak mówić, ale ludzie mówią, że to jest techniczna perełka. Ja myślę, że CD Projekt popełnił mały błąd. Mianowicie oni celują za wysoko, oni są zbyt dobrzy dla nas i oni chcieli nam dać aktywne cienie na konsoli, która sobie nie radzi z cieniami niestety. Ale jeżeli ktoś gra w Wiedźmina tylko dla grafiki, no to źle robi, bo w tej grze chodzi ponad wszystko o prawdziwy roleplay. I ta gra mi przypomniała, na czym polega roleplaying, ta gra mi przypomniała, na czym polega trudna gra, wymagająca. Jednak to nie oznacza, że nie ma pewnych potknięć, bo uważam, że połową jakby rzetelnego spojrzenia na taki produkt, którym pełnym i kompletnym, jakim jest Wiedźmin, jest dostrzeżenie pewnych jego potknięć i niestety no, gra ma pewne bugi, nawet listę chyba 8 razy mnie wyrzuciła w ogóle, blokując mi system, bo jest ogólnie, to są potknięcia, wiadomo, CD Projekt jest relatywnie małym studiem, to jest ich pierwszy port w ogóle gry na konsolę, ich pierwsza gra na konsolę. Mam nadzieję, że to naprawią w patchach, ale ilość kontentu, jaki my dostajemy na tych dwóch płytach jest niesamowity. Po prostu ilość tej gry samej w sobie, pierwszy akt ma w sobie więcej fabuły, serca i życia niż jedna lokacja w Mass Effect. No niż jedna lokacja. No, naprawdę to, jak oni podeszli do właśnie tematu tej różnorodności rasowej, jak oni podeszli do materiału źródłowego, mi się bardzo podoba, bo ja grałem chwilę w pierwszego Wiedźmina i stwierdziłem, nie, to nie był mój Wiedźmin, to nie była gra dla mnie, pograłem chwilę i zostawiłem. Jeżeli spojrzymy na to, jak się kończy saga, to tak naprawdę kontynuacja książki bardziej jest w dwójce niż w jedynce. Jedynka gry, z tego co czytałem później sobie, nie odpowiada na wiele pytań, które były zadane i pozostawione w książce jakby do interpretacji czytelnika. Robi to dwójka, co mi się bardzo podoba, właśnie kontynuacja wątku tej dziczy, Jezu, co ja temu czytałem, ogólnie tych zjawisk paranormalnych, które nawiedzają w snach Wiedźmina, to są naprawdę świetne rozwiązania. Jakby można się pławić tylko właśnie w tym RPG-u, na tym głębokim systemie rozwijania, handlu. Jest niesamowita, jak wielką głębię posiada ta gra. Z drugiej strony ona przytłacza. Ja się nie dziwię wszystkim serwisom, które narzekały na to, jak trudny jest początek. Ja lubię trudne gry, ale on jest, po prostu on niczego nie wybacza. Ta gra nie wybacza najmniejszych potknięć. I to dobrze, bo z czasem zaczynasz to lubić, z czasem zaczynasz się przygotowywać, czujesz się jak Wiedźmin. Ta gra sprawiła, że się naprawdę poczułem jak Wiedźmin, kiedy podszedłem do tablicy ogłoszeń, wybrałem sobie zadanie, poszedłem do sklepu przygotować sobie sprzęt, poszedłem do biblioteki poczytać o stworach, przygotowałem sobie odpowiednie mikstury, naostrzyłem miecz, wypiłem co trzeba i ruszyłem do walki. To było niesamowite, po prostu właśnie tak wyobrażałem sobie grę o Wiedźminie, zupełnie nie tak jak robiła to jedynka. To jest Wiedźmin, to jest właśnie to bycie Wiedźminem, naszą chlubą. Humor jest świetny, dialogi są, nie zdziwię się jak dobrze można zrobić polską polonizację, znaczy polonizację, tak, Polska jest
polską polonizację, no właśnie, Polska gra robiona od początku po polsku, prawda?
Jest
blady,
rewelacyjna,
ale
humor, no
dobrze, mówisz, że niczego nie wybacza. Na jakim poziomie trudności ty grasz, panie?
Na normalu.
No właśnie, ja gram na mrocznym i powiem ci szczerze, dla osoby nieprzygotowanej to jest frustration mode po prostu, ale mi się to podoba, bo w końcu mamy RPGa, który, tak jak powiedziałeś, nie wybacza. Który masz koniec, zginąłeś, finito. I szukaj ostatniego save'a i najlepiej save'uj co chwilę, kuźwa, bo inaczej jest naprawdę ciężko. Ja już się złapałem na tym, że musiałem 20 minut gry robić 3 razy z rzędu, bo zapomniałem save'ować. Ale
właśnie nie, system save'ów jest okłamany, bo czasem gra wyświetla animację, że save'uje, a tak naprawdę wcale nie zapisuje gry.
A, widzisz. To tak,
miałem to parę razy, właśnie wchodząc do pomieszczenia myślałem, a to nie trzeba save'ować, później byłem, właśnie fałszywy save się pojawiał, dwa razy mi się zawiesiła gra przy spotkaniu jednej z głównych fabularnych postaci, dwa razy przeciwnik był nieśmiertelny, kiedy go zapędziłem w ruki, później nic go nie mogło zabić, raz Wiedźmin zawisł w powietrzu po tym, jak wykonałem czar i nie, później wszyscy mogli mieć gacie, nie mogłem nic zrobić. Menu się czasem psuje. Nie można wejść do menu, co jest naprawdę fajne, kiedy po pokazówce nie możesz zasejwować, musisz wyjść do dashboardu i wrócić. I teraz wiem, że Cialnemu się strasznie nie podoba to, że ja mówię o błędach gry, tak jakby to ją zupełnie przekreślało. Ja uwielbiam Wiedźmina, jest wspaniałą grą i mam nadzieję, że CD Projekt właśnie dostrzeży, właśnie, że są pewne małe tam jakieś potknięcia, jakieś małe takie kliki.
Ale są małe potknięcia.
Ale ja nie miałem
spaczować.
Żadnej gry, żadna gra w tym okresie, którym teraz ostatnio grałem, żadna, Battlefield się zawieszał, ale większe gry nie miały tylu bugów, ile napotkałem w Wiedźminie. Niestety, ale to jest jakby domena gry, w ogóle sama wielkość firmy oznacza, że oni nie mogą mieć tysięcy beta testerów, tak? Więc mam nadzieję, że to naprawią, bo wtedy gra będzie, no ona jest niemal idealna tak naprawdę. Ja jeszcze za mało widziałem, żeby powiedzieć jakby jak się będzie rozwijała fabuła dalej, ale już teraz sama przyjemność, która mi dała ta gra w tym pierwszym akcie, który właśnie skończyłem, ona naprawdę, jako RPG, ona daje więcej RPG w pierwszym akcie niż niektóre gigantyczne mega produkcje na przestrzeni całych gier.
Znaczy, ja ogólnie cieszę się z tego, że Wiedźmin pojawi się na konsoli, no bo jak wiemy, pecety dla mnie to już jest trochę, no nie tyle przeszłość, ale jestem wygodnicki, wolę grać na Xboxie, wolę wsadzić tą płytkę i wiedzieć, że ona mi będzie działała i wygląda super pod względem wizualnym. Jeżeli chodzi o te niedoróbki, okej, też napotkałem parę rzeczy, że na przykład gość mi się zaciął na ścianie, ale no, na pewno nie widziałem tego wszystkiego, co widział Blady, ale to też może być z tego powodu, że ja jeszcze nie jestem tak daleko jak Blady. Jestem dopiero na samym początku pierwszego aktu, więc jeszcze bardzo dużo mnie czeka. Blady już, tak jak mówiłeś, pierwszy akt skończyłeś, nie spoiluj, więc zobaczymy, jak to będzie. I wszystkie te smaczki małe, polskie, które są w tym Wiedźminie, po prostu no, rozwalają mnie. Ja wiem, że to jest może trochę takie, powiedzmy, no, niezbyt górnolotne z mojej strony, że śmieszą mnie niektóre wulgaryzmy, które są w tym Wiedźminie, ale to jest takie, no, w pewnym sensie, nie okłamujmy się, typowo polskie i uwielbiam to. Uwielbiam to, naprawdę. I ten tekst Bladego, który raz na jakiś czas się przewija od wczoraj, jak ze sobą rozmawiamy. Blady, przypomnisz, proszę cię bardzo.
Poci się, krwawi, więc pewnie kaszę wpierdala.
Piękne, po prostu piękne.
I właśnie dochodzimy do tego momentu, kiedy trzeba powiedzieć, że Wiedźmin rzeczywiście jest takim wielkim przykładem tego, że polska myśl programistyczna jednak może się pokazać gdzieś na wielkim świecie. No i też pamiętajmy o tym, że Wiedźmin jednak oprócz tego, że jest naprawdę wielką grą, jest też rozpoznawalny. No i to naprawdę jest powód do dumy, że taka firma jak CD Projekt teraz potrafiła rozprowadzić tą myśl, tą ideę i tą grę. I naprawdę, żeby uderzać sportem na Xboxa tak odważnie, jak to zrobiło CD Projekt, jednak trzeba mieć jaja. No a co do samej gry, no ja się cieszę, że w końcu brać konsolowa może zagrać w Wiedźmina. Cieszę się również, że tyle zawartości, tyle kontentu było do tego Wiedźmina dodane, dlatego że no naprawdę mówimy tutaj aż o 10 gigabajtach różnej treści, różnych poprawek i różnych nowych tekstur. Tak więc no co więcej można powiedzieć, to jest przykład, to jest naprawdę ukazanie wielu deweloperom, że można, że się da, CD Projekt udowadnia po raz kolejny, że da się. Dlatego, że bardzo często nam się tłumaczy, nie da się, nie, to jest poza naszym zasięgiem. A tutaj taka firma, taka mała polska firma, która często jest mylona z producentami indie, nagle udowadnia, że da się i to jest naprawdę powód do dumy. Okay. Więc kończymy 99. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj mieliśmy parę interesujących tematów, no i oczywiście zakończyliśmy na Wiedźminie i relacjach z gry, dlatego że no trzeba było na tym zakończyć. Oczywiście pamiętajcie o zadawaniu pytań, dlatego że już tylko jeden odcinek dzieli nas od setnego, a właściwie kiedy go słuchacie, to już nas nic nie dzieli. No i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek, już ten setny. Mamy dla was parę niespodzianek, tak więc myślę, że będzie ciekawie. No i cóż, no i żegnałem się z wami, Odin.
Nie mamy kolejności Blady.
I Cialny.
No i oczywiście trzymajcie się i do usłyszenia.